Słowo Boże przeczytam z Ewangelii Jana z 16 rozdziału, wersety od 5 do 15. A teraz odchodzę do tego, który mnie posłał i nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale że wam to powiedziałem, smutek napełnił serce wasze. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. I wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Boże Ojcze, nie ma nic gorszego niż teoretyzować na temat chrześcijaństwa. Byłoby fatalne, gdybyśmy dzisiaj teoretyzowali na temat Ducha Świętego. Ale Ty też wiesz, że żadne nasze słowo, żadne nasze działanie czy zachowanie nie jest w stanie zmusić Go, żeby działał tak, jak tego chcemy. Dlatego w taki zupełnie pokorny sposób, podporządkowując się Tobie, chcemy Cię prosić, żebyś użył tego czasu, tego zwiastowania, Twojego słowa do tego, żeby działać za pośrednictwem Ducha Świętego w naszym życiu. Żebyś dotykał naszych serc, żebyś przemieniał nasze myśli, żebyś inspirował, żebyś wykazywał błędy, żebyś nam towarzyszył. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Tak sobie myślę, że kiedy przeżywamy jakiś jubileusz, jakąś pamiątkę, czy obchodzimy jakieś święto, z reguły próbujemy robić dwie rzeczy. Po pierwsze, próbujemy patrzeć wstecz na to, co jest w zasadzie powodem tego święta i tej pamiątki, no bo warto jest przypomnieć sobie, dlaczego w ogóle coś świętujemy. A po drugie, zastanawiamy się, jak to, co było, rzutuje na to, co jest dzisiaj. Czyli próbujemy, nie wiem, może docenić to, co mamy teraz, może nauczyć się czegoś z przeszłości. W każdym razie nie tylko doceniamy przeszłość, ale też akcentujemy teraźniejszość. I na przykład jubileusz 500 lat reformacji jest doskonałym przykładem. Sięgamy wstecz, odwołujemy się do historii reformacji, mówimy o tych, którzy dla Kościoła byli zasłużeni. I tu zaczynamy od Marcina Lutra, który naprawdę zrobił bardzo wielką robotę też z natchnienia Ducha Świętego. Wspominamy tych zasłużonych dla Kościoła. I tak sobie też pomyślałem, że Dzień Zesłania Ducha Świętego to jest doskonała okazja, żeby wspomnieć o tym, który dla Kościoła jest chyba najbardziej zasłużony. Żeby wspomnieć o Duchu Świętym. Żeby popatrzeć wstecz i może pokrótce powiedzieć trochę o życiorysie, o biografii Ducha Świętego, jeśli w ogóle w jego przypadku można o czymś takim mówić. Ale też, żeby zastanowić się, co tak naprawdę z tego wynika dla nas dzisiaj. Jak ten Duch Święty działa dzisiaj? Czasami też słyszę o tym, że w Kościele luterańskim mało mówi się o Duchu Świętym. Rzeczywiście, tak chyba jest, że nie mówimy o nim dużo, bardziej akcentujemy teologię krzyża, Jezusa Chrystusa, ale na przykład kiedy Marcin Luter tłumaczył trzeci artykuł wiary, czyli o Duchu Świętym, to napisał coś takiego. Tak tedy jest ten artykuł, który nieustannie winien być i pozostawać w mocy. Stworzenie bowiem mamy za sobą, zbawienie również zostało dokonane, lecz Duch Święty prowadzi swoje dzieło bezustannie aż do dnia sądnego. Stworzenie mamy za sobą, zbawienie zostało dokonane, żyjemy w czasie Ducha Świętego. Więc nie możemy tego ignorować, musimy akcentować ten temat, musimy mówić o nim, musimy słuchać o Duchu Świętym. Więc pomyślmy chwilkę, zwróćmy uwagę na historię Ducha Świętego, na jego życiorys. O Duchu Świętym po raz pierwszy dowiadujemy się, kiedy Bóg stwarza świat. Czytamy o tym, że Duch unosi się nad powierzchnią wód, czyli nad pustką, nad nicością tak naprawdę i bierze swój, ma też swój udział w stworzeniu świata. Ciekawą rzeczą jest to, że Bóg, kiedy stwarzał człowieka, tworzył Adama, tchnął duchem w Adama tak, że on stał się istotą żywą. Czyli tam, gdzie jest duch, tam, gdzie działa duch, tam mamy do czynienia z życiem. Tam, gdzie działa, gdzie ducha nie ma, bo gdzie są jakieś przeszkody dla niego, wszystko zmierza powoli do śmierci. Więc widzimy ducha jako kogoś, kto bierze udział w stworzeniu i kto daje życie. Później duch dalej jest obecny w dziejach świata, ale tylko w wybranych jednostkach. On inspiruje, on prowadzi, on daje słowa, ale tylko wybranym sędziom, królom czy prorokom. Ciekawa sprawa miała miejsce podczas wędrówki Izraela po pustyni. Czytaliśmy fragment tej historii dzisiaj w tekstach liturgicznych. Ja do niej chcę wrócić na koniec, chcę wam ją przypomnieć na koniec. Później mamy do czynienia z tak zwaną obietnicą wylania ducha u Joela. Też była wspomniana w tekście Dziejów Apostolskich, kiedy Bóg zapowiedział, że wyleje swojego ducha na wszelkie ciało. Już nie tylko na wybranych, nie ograniczy się tylko do pewnych jednostek, ale każdy będzie mógł otrzymać tego Ducha Świętego. Duch Święty będzie mógł spocząć na każdym człowieku. I rzeczywiście, dzień zesłania Ducha Świętego jest początkiem realizowania tej obietnicy na wielką skalę. Uczniowie otrzymali Ducha Świętego. Później ci, którzy słuchali Słowa Bożego, którzy słuchali apostołów, ci, nad którymi apostołowie wykładali swoje ręce, otrzymywali Ducha Świętego i w taki sposób Ewangelia i Duch Święty był przekazywany i jest przekazywany do dnia dzisiejszego. To jest niesłychanie istotne, dlatego że znowu na przykład powołując się na pewne interpretacje Lutra, można powiedzieć, że ani ty, ani ja nie moglibyśmy nigdy dowiedzieć się czegoś o Chrystusie, ani w Jego uwierzyć i Jego mieć za Pana, gdyby nam tego Duch Święty przez zwiastowanie Ewangelii nie podał i do serca nie włożył. Nie mielibyśmy zielonego pojęcia, o czym śpiewamy, o czym czytamy, czego Bóg od nas chce, gdyby nas Duch Święty nie przekonywał, gdyby nie pracował w nas i gdyby nam tego nie tłumaczył. Więc obietnica wylania Ducha Świętego realizuje się w obecnym czasie, w epoce Kościoła. I możemy siebie pytać, w jaki sposób my jesteśmy tymi, którzy otrzymują tą obietnicę? W jaki sposób Duch Święty działa w naszym życiu? Może być tak, że stwierdzimy, że nie jesteśmy pewni w ogóle, czy działa. Albo będziemy się zastanawiać, no ale jak to wygląda, jak się to objawia? Warto poczytać Słowo Boże, warto Boga popytać, bo ja nie jestem w stanie tego z zewnątrz stwierdzić. Każdy musi to zobaczyć u siebie. Ale zanim doszło do tego wylania Ducha Świętego w dniu zesłania, w dniu Zielonych Świąt, Jezus spotkał się ze swoimi uczniami i co nieco o Duchu Świętym im powiedział. Scharakteryzował go, zapowiedział też, że dostaną tego Ducha. I teraz zostawmy może na chwilę ten życiorys i to, w jaki sposób Duch Święty działał w historii świata. Pomyślmy, co Jezus powiedział uczniom w tym tekście, który przed chwilą przeczytałem. Okazuje się, dość dziwna rzecz dla mnie, że gdyby Jezus nie odszedł z ziemi, z tego świata, to Duch Święty nie mógłby zostać nam dany, nie mógłby przyjść. To trochę brzmi tak, jakby Jezus był swego rodzaju przeszkodą dla Ducha Świętego. Albo jak gdyby Jezus nie potrafił sam pewnych rzeczy zrobić i musiał odejść, żeby przyszedł ktoś następny. Do głowy mi przyszła, kiedy się nad tym zastanawiałem, taka myśl o sztafecie i o przekazywaniu pałeczki. Bóg Ojciec zlecił Jezusowi misję odkupienia świata. Jezus świat odkupił, ale zlecił też zadanie swoim uczniom. I oni mieli to zadanie realizować w oparciu o Ducha Świętego. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że zadanie, które przed nami stoi, jest dość trudne i dość poważne. My mamy zwiastować ludziom Jezusa Chrystusa. Często o tym mówimy. I każdy z nas ma to robić. Bez względu na to, jakie ma predyspozycje. Jeśli ma Ducha Świętego, jest w stanie głosić Jezusa Chrystusa. I teraz zwróćcie uwagę na taką matematyczną zależność. Ja tego nie liczyłem, nie podam wam teraz dokładnych liczb, ale nawet gdyby jedna osoba robiła każdego tygodnia w ciągu roku ewangelizację, na której 100 ludzi przyjmowałoby Jezusa Chrystusa, to w ciągu roku jest w stanie zrobić 52 takie ewangelizacje. A więc ile osób przyjęłoby Jezusa Chrystusa w ciągu roku? Ktoś jest to w stanie policzyć? 5200. A teraz wyobraźcie sobie, że każda osoba z tych 100 zwiastuje Jezusa Chrystusa na takiej ewangelizacji każdego tygodnia. I na tej ewangelizacji znowu nawraca się, przyjmuje Jezusa 100 osób. Myślę, że wtedy Słowo Boże zaczyna rozszerzać się w niesamowicie szybkim tempie, niesamowicie dynamicznie. Jeśli będziemy bazować na jednej osobie, to ta osoba będzie mogła pracować całe życie i będzie mogła zrobić wspaniałe rzeczy dla Boga. Ale jeśli wszyscy zaczniemy pracować, bo mamy Ducha Świętego, bo jesteśmy wyposażeni, to będziemy w stanie robić nieporównywalnie większe rzeczy dla Pana Boga. Stąd Duch Święty jest takim wyposażeniem dla uczniów. Już nie tylko Jezus, który chodził po ziemi i zwiastował, ale teraz uczniowie mają iść dalej. Dostają narzędzia do tego, żeby głosić innym Jezusa Chrystusa. Gdyby Jezus nie odszedł, Duch Święty nie byłby dany. Ale wiemy, że ten Duch Święty, który przyszedł, miał bardzo konkretne, czy ma bardzo konkretne zadanie do wykonania. Ma przekonać świat o sprawiedliwości, o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. I tu warto się zatrzymać trochę przy tym słowie przekonać. Dlatego, że to jest taki termin techniczny zarezerwowany dla greckiej retoryki. I według teorii tej greckiej retoryki przekonywać to znaczyło mówić w taki sposób, który pozbawia przeciwnika możliwości odpowiedzi przez wykazanie mu błędu. Mówię w taki sposób, że pozbawiam was odpowiedzi na to, co mówię, bo wyczerpałem temat, bo wytrąciłem wam wszelkie argumenty z ręki. Porównałbym to może do takiego ucznia, który zmarnotrawił całą niedzielę, na poniedziałek miał zajęcia i myśli, powiem pani, że miałem mało czasu, no bo do południa nabożeństwo, potem jeszcze może jakaś konfirmacja, potem obiad, impreza, potem jeszcze rodzice zabrali na zaległy dzień dziecka do kina. Nie miałem czasu w niedzielę, a pani w poniedziałek zaczyna takim tekstem. Mieliście 2 tygodnie na przygotowanie swojego zadania. I co? I nie mam żadnego argumentu, bo to, że zmarnowałem jeden dzień albo że w jeden dzień nie byłem w stanie tego wykonać, nie znaczy, że nie miałem 13 innych. Gdybyśmy trafili do sądu i tam prawnik przekonywałby nas w taki sposób, jaki to robi Duch Święty, to przekonałby nas w ten sposób, że przedstawiłby pewne i niepodważalne dowody, które prowadzą w zasadzie od razu do ogłoszenia wyroku. Nie dyskutuje, nie otwiera takiej furtki do tego, żeby jeszcze ktoś kiedyś mógł przyjść, złożyć zeznania, przedstawić inne dowody, żeby sprawa ciągnęła się 20, 25 lat, 30 lat, a takie rzeczy się podobno dzieją we współczesnych sądach, że sprawy ciągną się w nieskończoność, bo albo nie potrafi się zinterpretować obecnego materiału dowodowego, albo co chwilę dochodzą nowe, albo jeszcze jakieś prawa się zmieniają i tak dalej, i tak dalej. Duch Święty, kiedy przychodzi i przekonuje, to daje tak konkretne dowody, że to przekonywanie w zasadzie jest wydaniem wyroku. Przykłady użycia w Nowym Testamencie tego słowa, przekonać. Na przykład w Ewangelii Jana jest sytuacja, kiedy uczeni w piśmie faryzeusze złapali kobietę na cudzołóstwie. Jezus został zapytany, co on o tym sądzi, co powinni z tą kobietą zrobić. Mieli już kamienie w ręku. Jezus powiedział, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, czyli zostali przekonani w swoich sumieniach, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. Jezus wypowiada takie słowa, że im te kamienie wypadają z ręki. Że cała ta złość, cała ta determinacja, z którą oni przyszli, tracą teraz sens i nie mają już co powiedzieć. Drugie miejsce to jest pierwszy list do Tymoteusza i Paweł mówi do Tymoteusza: tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. Tym razem to słowo przekonać jest przetłumaczone jako strofować. Wykazuj im błędy i niech to będzie takim zabiegiem pedagogicznym. Niech się też inni boją. Wykazuj im błędy. To jest dość poważne słowo. Nie chodzi o przekonanie, wiecie, tak, w takim sensie, w jakim my go czasem używamy, że idę kogoś przekonać i ten ktoś mówi, no wiesz, nie wiem, ale no zgódź się, no dobra, przekonałeś mnie. Nie, Duch Święty, kiedy przekonuje, to przedstawia takie dowody, że nie ma z nim dyskusji. I przyszedł, żeby przekonać świat o grzechu. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie, mówi Jezus. I to można rozumieć bardzo uniwersalnie czy globalnie. I na przykład apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian: wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Paweł sobie tego sam nie wymyślił. To mu Duch Święty poddał. Wszyscy zgrzeszyli. I od tego nie ma odwołania, nie ma od tego wyjątków. Oczywiście możemy mówić o Jezusie, ale jego ten werset nie dotyczy. Wszyscy ludzie na ziemię zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Efektem końcowym grzechu w życiu człowieka jest odrzucenie Jezusa Chrystusa. I ludzie odrzucali Jezusa Chrystusa w pierwszym wieku naszej ery, kiedy dbali bardziej o własne interesy. To odrzucenie doprowadziło do ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, ale dzisiaj też ludzie, a nawet my w Kościele, czasami odrzucamy Jego słowo. Z jakichś powodów różnych. Duch przekonuje, że wszyscy są grzeszni. Ale Duch może też działać bardzo indywidualnie. Może kogoś z was przekonywać, że to, co akurat się u was w życiu dzieje, nie jest dobre. Że to, czego się podejmujecie, to jest grzech. Że wasze decyzje prowadzą was do grzechu. I On będzie was o tym przekonywał. On będzie dawał dowody. Takie, z którymi nie można dyskutować. I będziemy mieli wybór. Będziemy mogli zachować się tak, jak ci, którzy chcieli ukamienować cudzołożnicę. Oni zostali przekonani, że oni nie są bez grzechu, bo każdy jest grzeszny. Ale zamiast zwrócić się z tym do Jezusa, po prostu odeszli. A cudzołożnica została. I wyraźnie jej Jezus powiedział: idź i nie grzesz więcej. Duch Święty przekonuje o grzechu. O to, że nie ma wyjątku, że każdy z nas jest grzeszny. I być może przekonuje cię teraz co do konkretnej rzeczy w twoim życiu, co do twojego konkretnego zachowania. Nie uciekaj, nie dyskutuj, nie próbuj wymyślać jakichś argumentów, bo Boga i tak nie przekonasz, bo Duch Święty przekonał o grzechu. Ale Duch Święty ma też przekonywać o sprawiedliwości. Czym jest w ogóle sprawiedliwość? Zawsze z tym terminem w Biblii jest trochę problem, dlatego że my kojarzymy sprawiedliwość z jednej strony z jakąś właściwą oceną sytuacji i z adekwatną decyzją. To znaczy, jeśli dwóch ludzi się kłóci, to staramy się poznać dogłębnie argumenty pierwszego, drugiego i któremuś z nich przyznać rację. Albo dać im sprawiedliwie, to znaczy według ich zasług, według pracy i tak dalej, i tak dalej. Sprawiedliwość w Starym Testamencie była natomiast określeniem na Bożą wierność. Sprawiedliwy Bóg w Starym Testamencie to taki Bóg, który pozostaje wierny swojemu przymierzu, który nie zmienia zdania, który nie łamie tego przymierza i danego przez siebie słowa. W Nowym Testamencie sprawiedliwy to czyniący to, co w Bożych oczach dobre i akceptowane. I w obu tych przypadkach można byłoby powiedzieć, że sprawiedliwy to ten, który żyje według Bożego Słowa, który je zachowuje. Mowa o Bogu, który stosuje się do swojego słowa, ale też mowa o człowieku, który powinien się do tego słowa stosować. I teraz Duch Święty ma przekonać o takiej sprawiedliwości. Jak to rozumieć? Wyobraźcie sobie, że Jezus mówi te słowa do uczniów zaraz po tym, jak zapowiedział im, że spotkają ich dość trudne czasy. Tak trudne, że może się nawet zdarzyć, że każdy, kto ich zabije, będzie uważał, że robi to na chwałę Boga. I to uczniów musiało wystraszyć. Bo tak, z jednej strony Jezus mówi, że odchodzi, że go już nie będzie, z drugiej strony zapowiada ciężkie czasy. I wiecie, jak to jest w grupach, które dość mocno opierają się na liderze. Zaczynają panikować. To jak to będzie? Przecież zawsze mogliśmy na niego liczyć. On nas bronił przed faryzeuszami. On dokonywał cudów. On był siłą tej grupy. A teraz jak go nie będzie? No i właśnie Duch Święty przekonuje, że będzie. I to słowo też tu padło dzisiaj przy chrzcie. Będę z wami aż do skończenia świata. Nie ma takiej możliwości, żeby Bóg mógł nas zostawić albo mógł wycofać się z jakiejś swojej obietnicy, nawet mimo tego, że Jezus odszedł do nieba, ale zostawił Ducha, który przekonuje, że Bóg jest wierny, że On się nigdy nie wycofa z danego słowa, ale przekonuje nas też o własnej sprawiedliwości albo niesprawiedliwości. To znaczy zadaje pytanie, a jak tobie idzie życie według Bożego Słowa? Czy też jesteś taki wiarygodny jak Bóg? Oczywiście, że nie. Tu nie trzeba spekulować. Nie trzeba wielkiej mądrości, żeby powiedzieć, że nie zawsze nam to dobrze wychodzi. Ale Duch Święty jest też po to, żeby nas w tym wspierać. I to znowu teologia luterańska dość mocno akcentuje. My przestrzegamy przykazań Bożej woli, chcemy ją realizować nie dlatego, żeby na coś zasłużyć albo żeby udowodnić Bogu, że potrafimy. Ale jesteśmy w stanie to przestrzegać i to realizować tylko dlatego, że Bóg nas do tego pobudza. My nawet nie jesteśmy w stanie Bogu powiedzieć wierzę, bo tak zdecydowałem. Bóg raczej powie wierzę, bo cię do tego pobudziłem. I chce nas też pobudzać do tego, żeby być sprawiedliwymi, żeby żyć według Bożego Słowa. Trudne, ale z Duchem Świętym wykonalne. I ostatnia rzecz. Duch Święty przyszedł, żeby przekonać o sądzie. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że zadarliście z mafią. Nie wiem w jaki sposób, ale macie problemy z mafią. Mafia was ściga, śledzi, chce odebrać swój dług, grozi wam, że porwie członków waszej rodziny, szantażuje was, żyjecie bardzo niespokojnym życiem, jesteście ciągle przestraszeni, żyjecie w strachu. Ale któregoś dnia wieczorem włączacie telewizor i widzicie w wiadomościach, że ta mafia została rozbita, że policja aresztowała wszystkich głównych członków, aresztowała bossa, wszelkie kontakty zostały zneutralizowane, ta mafia nikomu już nie jest w stanie zagrozić. I wtedy czujecie ulgę. Pojawia się takie poczucie bezpieczeństwa. Aha, czyli to, co mi groziło, mogę zapomnieć. Mogę żyć teraz w poczuciu bezpieczeństwa, a nie w strachu. Jezus mówi, że Duch Święty przyszedł na ziemię, żeby przekonać ludzi o sądzie, gdyż książę tego świata został osądzony. Najgorsza mafia, jaka nam zagrażała, została przez Ducha Świętego związana, aresztowana i zneutralizowana. Oczywiście my w dalszym ciągu walczymy ze swoimi pokusami, ale mamy kogoś, kto nas broni. Mamy taki wymiar sprawiedliwości. Jeśli jesteśmy z Nim, pozostajemy z Nim, to możemy czuć się bezpieczni. Bo Jezus posłał parakleta. My go tłumaczymy jako pocieszyciela, ducha pocieszyciela. Ale w języku greckim chodzi głównie o takiego człowieka, który jest zawsze blisko, takiego personalnego asystenta. On przekonuje, ale on też pociesza, on wspiera. I myślę, że każdy z nas takiego personalnego asystenta w życiu duchowym potrzebuje. Na czasy dobre, ale też na czasy złe. Duch Święty przyszedł, żeby przekonać świat o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, żeby wspierać i pocieszać. I na koniec obiecałem wam jeszcze historię z 4 Księgi Mojżeszowej. Czytaliśmy fragment o tym, jak Mojżesz miał dość. Miał dość tego ludu, który prowadził po pustyni z Egiptu, miał dość ich wiecznego narzekania, wiecznych problemów i powiedział wprost o tym Bogu. I Bóg znalazł rozwiązanie. Kazał przyprowadzić 70 mężów, wybrać z obozu 70 mężów, którzy byli starszymi, którzy byli doświadczonymi ludźmi i przyprowadzić ich do namiotu zgromadzenia. I tam sprawił, że część ducha Mojżesza, czy duch pański generalnie stąpił na tych ludzi i oni prorokowali. Ale nie czytaliśmy jednej fascynującej części tej historii. Mianowicie okazało się, że dwóch ludzi z tej 70 nie przyszło do namiotu zgromadzenia, tylko zostało w obozie. I tam na nich też stąpił duch, oni tam też prorokowali. I Jozue przyszedł do Mojżesza i mówi: Mojżeszu, zabroń im. Przecież oni nie przyszli do namiotu zgromadzenia. A Mojżesz mówi coś takiego: oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. Oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. Oby cały zbór w Gliwicach zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. Tego wam życzę, żebyśmy wszyscy mieli przekonanie, że Duch Święty w nas działa. Niech On działa przez nas i robi wielkie rzeczy. A Pan Bóg niech nas w tym błogosławi. Amen.